Cześć. My należymy do tych osób, które zawsze się jarały cyberpunkiem.
Zawsze, od
samego początku.
Nawet robiliśmy w tym studiu premierę tej gry.
Tak. Mi na przykład działał zawsze dobrze.
Mi tak
nigdy
samo.
Nie miałem z nim problemów i uważam, że jest to jedna z lepszych polskich gier.
Jako recenzent?
To prawda. Więc mamy teraz przyjemność opowiedzieć o kolejnej odsłonie cyberpunka, przynajmniej o niej porozmawiać, a nie tylko, bo przede wszystkim porozmawiamy o...
Jaka to będzie piękna odsłona, chciałem też powiedzieć.
Dobrze, ale
cyberpunka.
O Wiktorii.
Nie, no porozmawiamy o Dogtown, a za Dogtown stoi między innymi Wiktoria Stachowska, która zajmowała się przez ostatnie lata właśnie stworzeniem tego miasta, albo współtworzeniem miasta. Tadeusz Zieliński.
Radosław Nałęcz, zapraszamy na kolejny odcinek. No już możesz zacząć. Czy to jest ten moment, kiedy ja mam powiedzieć, czy wolę psy, czy koty?
Tak, to jest ten moment, kiedy właściwie wszyscy przez tydzień czekali na odpowiedź na to pytanie.
Odpowiedź brzmi tak.
No i wszystko jasne, dziękujemy.
To jest moja ulubiona odpowiedź. Wolisz hamburgera, czy cheeseburgera?
Postanowiłeś się tak otworzyć przed szerszą publicznością.
Cześć Wiktoria, już żeśmy zapowiedzieli cię, więc wiem, wszyscy wiedzą, kim jesteś. Ale my w sumie jeszcze nie wiemy, kim jesteś i skąd się wzięłaś. Powiedziałaś przed programem, że siedzisz w game devie od 10 lat. To jest długo. To jest długi staż.
To jest dosyć długo. W samym CDP-ie siedzę niespełna 6. Wcześniej pracowałam w mniejszych firmach, które zajmowały się różnymi rzeczami, ale zasadniczo moja przygoda zaczęła się jeszcze dużo wcześniej, ponieważ z wykształcenia jestem artystką. Pamiętam jeszcze, jak byłam dzieckiem i siedziałam u taty na kolanach, graliśmy w Settlersów jedynkę. Nie?
To jest twoja pierwsza gra.
Zaczynaliśmy od Settlersów, tam pojawiały się jeszcze inne rzeczy. Tata trochę mi dobierał gier, był Kongurek K.O., był Hopkins, który nie cieszył się popularnością w opinii mojej mamy.
Hopkins, to w sumie kryminał taki numerowy.
Tak, a
nie?
Potem z kolegami, tak? Mieliśmy sporo grono znajomych, tam wtedy był popularny Lineage, to się w to grało. Mhm. Także trochę tego, chociaż muszę przyznać, że to było bardziej pośrednio niż bezpośrednio. Sama...
Czy byłaś tak zwanym couch gamerem, tak?
Tak, trochę tak. Byłam też... to było takie medium towarzyszące dla mnie. Sama bardzo interesowałam się sztuką i szłam w tym kierunku i później to całe jakoś wyewoluowało samoistnie. Te gry pojawiły się... Tak naprawdę, żebym zorientowała się, że chcę w nich pracować, to one pojawiły się dopiero później, kiedy już studiowałam. Mhm. Bo wcześniej, jak jeszcze podejmowałam jakieś decyzje związane z drogą życiową, to zawsze szło w stronę sztuki. Poszłam do szkoły plastycznej, takiej zintegrowanej, 6-letniej.
Ale bardziej rzeźba, czy bardziej malarstwo?
Jeszcze nie wiedziałam wtedy jeszcze nie wiedziałam, co to ma być. Po prostu interesowałam się sztuką. Nie było wtedy jeszcze czegoś takiego jak sztuki cyfrowe. To było dawno temu i...
Co ty? Wkręcasz.
To było trochę dawno temu.
Była już.
Komputery były. Natomiast nie było jeszcze, wiecie, jak to jest edukacją, nie? Musi minąć trochę czasu, zanim edukacja nadąży za rynkiem.
Rozumiem, że tutaj próbujemy dać ci do zrozumienia, że młodo wygląda.
Ja wiem, bardzo dziękuję.
Proszę
bardzo,
zwalczymy, żeby ten komplement trafił, ale ciężko.
Ale ciężko, bo to będzie walka.
To będzie walka. I dobrze.
W szkole plastycznej ona była, jako że tam byli nauczyciele, którzy już lata uczyli, oni bardziej byli nastawieni na sztuki tradycyjne, warsztatowe. Mhm. Malarstwo, była rzeźba, była metaloplastyka, były różne warianty jakichś tam technicznych aspektów, które miały przygotować do zawodu artysty ogólnie. Tak? Mhm. Były jakieś tam specjalizacje, natomiast one były i tak bardzo mocno nastawione na takie ogólne rozumienie sztuki. A sam proces kształcenia i nauczyciele, którzy tam byli po akademiach sztuki i oni byli nastawieni też na tworzenie sztuki wysokiej.
Czyli
tak?
praktyka, tak? Mniej teorii, bardziej praktyka.
Nie było rzemiosła w ogóle, tak?
W ogóle.
I polska, ja uważam, że polska edukacja artystyczna nie zapewnia ludziom nauki rzemiosła. Przynajmniej u mnie, tam gdzie ja się kształciłam, zarówno w Szkole Sztuk Pięknych, jak i później na akademii, było głównie kształcenie jako... taka metoda intuicyjna, tak? Czyli tworzenie sztuki poprzez własną intuicję i odkrywanie ścieżek, interpretacje.
Wrażeniowe to.
Takie wrażeniowe, tak. Interpretacja zastanej rzeczywistości. Mhm. Natomiast kiedy wchodzi się do branży, to już nawet niekoniecznie musi być game dev, to może być cokolwiek, bo artyści mają zatrudnienie w różnych branżach. przychodzi takie zderzenie z
rzeczywistością,
z rzemiosłem.
Rzemiosło artystyczne. Właśnie chciałem zapytać,
oczywiście,
czy czujesz się też rzemieślniczką?
Na
właśnie?
Akademii to w ogóle tfu, to oni są artystami.
Rzemieślnik.
Gdzie tam rzemieślnik? A rynek, jeżeli ktoś się decyduje na karierę komercyjną, no to będzie musiał we własnym zakresie pewne braki artystyczne nadrobić. I to jest dobre i złe, to oczywiście wiadomo, że wszystko ma swoje plusy i minusy. Cieszę się, że poszłam tą ścieżką, dlatego że miałam dużo czasu, żeby w taki naturalny sposób pobudzić tą intuicję artystyczną, tak? Czyli nikt mi nie mówił, że musisz się nauczyć, że taki kolor oznacza to, a taki to, tak? Tylko w sposób odkrywczy można było wyrażać się, tak? Mhm. Ta szkoła w ogóle artystyczna we Wrocławiu, którą bardzo polecam, bo przeważnie budzi ona lęk i strach rodziców, którzy mają wysłać tam swoje dziecko i później boją się, że...
Sowiana jakąś sławą?
Narkotyczna szkoła, która później wypuszcza bezrobotnych artystów. To nie jest prawda oczywiście. Moi rodzice również mieli te lęki i jak się dowiedzieli, że chce iść do szkoły plastycznej, to oczywiście było, że nie, absolutnie.
Nie, zostaniesz narkomanką, będziesz pił alkohol.
Ale później byłam w szkole plastycznej.
Przepraszam, bo jeszcze ci wejdę w słowo. Ja niestety mam taką tendencję. Skąd w ogóle fascynacja sztuką? Czy to było jakoś rodzinnie? Bo skoro rodzice nie byli, to raczej nie rodzinnie.
Nie mam pojęcia, skąd jest fascynacja sztuką. Po prostu lubiłam to robić. Lubiłam to robić. Lubiłam malować, rysować. Tak.
Malowałaś.
Rysowałaś w zeszytach, jak byłaś dzieckiem.
Rysowałam w zeszytach, jak byłam dzieckiem. Dużo malowałam. I myślę, że społeczność, w której się wychowałam, ponieważ to było osiedle domów jednorodzinnych, tam tych dzieciaków nie było aż tak dużo jak w blokowiskach. Dużo czasu spędzałam też sama, więc musiałam sobie wykształcić jakieś takie metody zajmowania samej siebie. I malowanie było fajne.
Rysowałaś, malowałaś postaci, czy właśnie martwą naturę, a może środowisko?
Rysowałam, malowałam wszystko na początku. Potem jak poszłam do szkoły artystycznej, tam mało się rysowało, znaczy był rysunek postaci oczywiście. To było tak zorganizowane, że w klasie, mieliśmy małe klasy, tam około 15 osób, jeszcze potem siedzieliśmy na grupy, tak? Czyli było w tej grupie przy tych zajęciach artystycznych około 7-8 osób. Ktoś z nas był zawsze modelem. Mhm. Więc na rysunku często malowaliśmy, rysowaliśmy te postaci. Natomiast przy malarstwie zdecydowanie częściej jakieś martwe natury albo pejzaże.
Bo było łatwiej to zorganizować.
Było zdecydowanie łatwiej to zorganizować.
Się nie ruszało
malarstwo
i
też,
zdało w jednym miejscu.
Malarstwo też zajmuje więcej czasu trochę niż rysunek. Jeżeli chodzi o rysunek postaci, to na jednej sesji jedna takie zajęcia z malarstwa lub z rysunku w szkole plastycznej trwają 4 godziny. I na jednej takiej lekcji jedną postać się rysowało, tak? Przy malarstwie to po prostu trwa dłużej. Czy to jest martwa natura, czy pejzaż, to były dwa.
Bo musi wyschnąć.
Musi wyschnąć. Przy olejach takie coś trwa 2 tygodnie, schnięcie, tak? Po prostu. A pół roku to jest utwardzanie, czyli to jeszcze musi nabrać tej swojej...
To prawda.
Tak. Można figurki akrylem, o tyle prostsze.
Akryle są, to pewnie.
Ja jestem akrylowy, bo ja maluję figurki do Warhammera, więc...
Akryle bardzo... Są bardzo wygodne i są bardzo tanie. Stąd też w XX wieku tyle było różnych przejawów ekspresyjnych, bo po prostu to jest tanie malarstwo, tak? Nie trzeba było sobie szukać sponsora mecenasa.
Wiadomo, że artyści są biedni generalnie,
portret,
prawda?
Portret w oleju.
Artyści są biedni, no wiadomo, że zupa
często
malarska to taka...
Często.
To,
ale nie
owocowa.
Zawsze. Też bym nie chciała, żeby widzowie zostali z takim pojęciem, że kariera artystyczna musi być
okupiona
jakimś bólem, cierpieniem,
bólem,
biedą.
Cierpieniem
nie,
niedojadaniem.
Jest tak. Rynek jest otwarty, w tej chwili artystów się zatrudnia. Każdy sobie oczywiście sam wybiera drogę i ścieżkę. Ja wybrałam drogę komercyjną, jestem z niej zadowolona, ale mamy też kontakt, tak, z osobami, z którymi chodziłam do szkoły i część z nich wybrało karierę freelancerską jako artyści właśnie, jako artyści malarze.
A to znaczy, że nie realizują komercyjnych projektów?
Nie, to znaczy, że oni malują obrazy i je sprzedają. Malują to, co chcą i sami decydują o tym, co chcą przekazać poprzez
właśnie,
swoją sztukę.
Czyli w pewien sposób są komercyjni, bo sprzedają.
Nie, ale to jednak jest zasadnicza różnica jakby pomiędzy tym rzemiosłem artystycznym, a sztuką wysoką, że tak
to,
powiem. Tak.
Tak. Sztuka, w ogóle to ciekawe jest to pojęcie, ale ono się przyjęło, tak? Więc używajmy go, skoro
jest
ono jest.
Nie, bo to zawsze mnie ciekawi, gdzie jest ta granica, gdzie jest ta komercja, gdzie jest ta alternatywa,
jest taka,
tak?
Granica jest, jak klepiesz na akro.
Że robisz to, co ci ktoś każe. Przychodzi do ciebie klient mecenas i mówi, że chce mieć obraz olejny. Jesteś artystą w 15 wieku w Wenecji,
pan
malujesz kupca.
Pan mecenas chce być królem, tak? Że usiąść na tronie i mieć koronę.
I on ci dobiera wszystko to co on chce, ty musisz namalować. Albo dla kościołów tak też się malowało. Przecież nie można było namalować tego, co się chce, nieważne jakie masz poglądy, tak? Trzeba było namalować to, co było potrzebne. A później gdzieś tam, jak przyszedł ten XX wiek, pojawiły się akryle, one były tanie, to można było samemu robić to, co się chce, tak? Bo nie trzeba było zbierać funduszy na namalowanie jednego obrazu, tak? Tylko można było malować to, w związku z czym też tej sztuki pojawiło się tak dużo, ona była tak różnorodna w tak krótkim czasie, tak? Że było tak dużo tych nurtów. Abstrahując,
więc,
jakby to tak. Jest, to nie jest ogólnie.
Stała się bardziej dostępna, tak? Dla każdego w pewnym
tak,
sensie.
Zdecydowanie.
Tak? I dla twórcy, ale też dla odbiorcy.
I już wracając do tematu tego, jak to się stało, że znalazłam się w game devie, no to jakby gdzieś tam ta edukacja artystyczna sobie trwała, ta ścieżka sobie naturalnie gdzieś tam progresowała. W międzyczasie pojawiały się jakieś tam zainteresowania, tak? Które później mogły przerodzić się w bardziej konkretne pomysły, tak? Na to, co ja bym mogła robić dalej w przyszłości. Po zakończonej edukacji w szkole artystycznej poszłam na Akademię Sztuk Pięknych i tam wybrałam kierunek architektura wnętrz. Zamierzałam ten zawód wykonywać później, ale w trakcie studiów pojawił się taki przedmiot, nie pamiętam już jak on się nazywał, natomiast dotyczył on modelowania.
Modelowania w 3D.
Tak, modelowanie w 3D, robienie wizualizacji. No i
nagle zostałaś rzeźbiarką.
I jak tylko się to zaczęło, to ja już wiedziałam, że to jest to. Tak, już
tak, ale nie... poczułaś takie, że to jest po prostu...
To mnie bardzo interesowało, bo to było fajne.
To jest fajna materia, tak?
To jest fajna materia, można było robić, co się chce, wymyślać. No bo jesteś architektem, masz pewne ograniczenia. Już tu już nawet nie chodzi o ograniczenia twojego inwestora.
Tylko ograniczenia fizyki przede wszystkim. No tak,
że prawa fizyki, prawa ciążenia, w ogóle fizyka budowli.
Wszyscy architekci, moi znajomi, którzy robili cokolwiek związanego z grami, a jest też paru takich, którzy jakby komentują i recenzują obiekty z gier po prostu, właśnie najbardziej jarają się tym, że gry, w ogóle wirtualne zarządzanie wnętrzami, projektowanie wnętrz, nie daje ci tych ograniczeń.
No pewnie, to
i
jest właśnie
to. Jest
to.
Ta zabawa cała. Tutaj.
To jest super, bo możesz stworzyć to, co chcesz i jako twórca też możesz wymyślić sobie świat, który normalnie nie istnieje, tak? Który jest poza tymi protokołami fizycznymi, które nas ograniczają, tak? Bo możesz robić grę sci-fi, tak? Tam masz inną atmosferę, masz inną grawitację, masz zupełnie inne rzeczy, tak? Masz inne postacie i to jest fajne, że nic cię nie krępuje. Możesz całkowicie zgodnie ze swoją wolą wyrażać to, co chcesz. Oczywiście, kiedy już pracujesz w grach, no to masz zespół, tak? I ten zespół musi być spójny, musi być jakaś koherencja w tym wszystkim, więc ktoś tam czuwa nad tym, żeby za bardzo nie odpłynąć w lewo czy w prawo, tylko żeby to miało jakieś ręce i nogi i dało się to później uzasadnić, i dało się to później sprzedać, żeby fajnie się w tym
grało. Ale wracając jeszcze do edukacji, w momencie, kiedy jesteś na Akademii Sztuk Pięknych, to już wtedy podejmujesz pierwsze zlecenia, czy dopiero robisz dyplom, kończysz szkołę i trafiasz do branży?
Wiesz co, na pierwszym roku studiów jeszcze studiowałam i to był bardzo piękny okres, bo to był taki okres, w którym...
Przepraszam, na pierwszym roku studiów jeszcze studiowałam, ja tak. na drugim to już się zaczęły imprezki.
Nie, właśnie na drugim, to było na pierwszym roku, którego nie pamiętam.
To było to studiowanie.
Pierwszego
roku nie pamiętam, ale na drugim już poszłam do roboty. Aha. I to była już konkretna inżynierska robota, jeszcze nie w grach. Jeszcze wtedy nie było wcale tak łatwo wejść do branży, a ja chciałam po prostu zarobić na piwo na weekend, tak?
Który to był rok mniej więcej?
Studia,
nie pamiętam. To była pierwsza moja inżynierska robota, ona nie była związana z grami. Projektowałam sieci światłowodowe w branży teletechnicznej.
Ale w budynku, czy jak to wygląda?
W budynkach i na zewnątrz. Bo to myśmy robili wtedy taki projekt, nie będę z dużo o tym gadać, bo to nie ma związku jakby z grami.
Sprawa,
natomiast połączenie, włączenie
światłowodów w budynek.
Tak, wiosek, tych wszystkich małych na Dolnym Śląsku, DSS taki projekt się nazywał, i żeby po prostu jakby wykluczyć to wykluczenie.
Wiem, znam to, bo dokładnie tak. Z tego mi podłączali
żeby nie było wykluczenia informacyjnego.
W Warszawie
tak.
Mnie podłączali dokładnie, to chyba zdaje się, że Orange robił ten projekt. To był
ja
taki
już nie
wielki,
pamiętam, szczerze mówiąc.
Unijny projekt podłączania gmin do światłowodów. No i dobra, zamykając światłowody.
Zamykając światłowody, bo to nie ma dla nas znaczenia. Wtedy też podejmowałam zlecenia, to były fuchy na wizualizację architektoniczne. Jeszcze nie byłam w grach, ale już wiedziałam, że chcę modelować, chcę tworzyć. I robiłam, chałturzyłam trochę, robiłam trochę wizualizacji. Można Mówię było całkiem słowo, nieźle chałturę. Na tym zarobić. I oczywiście bolało mnie to, że musiałam robić dokładnie to, co chciał inwestor, a ponieważ to były wizualizacje architektoniczne, to one jakby nie zależało inwestorowi na tym, żeby pokazywać nie wiem, jakąś ładną kompozycję, prawdę, czy opowiadać tę historię, tylko ma być domek, trawnik, tu mają być kwiatki.
Uśmiechnięci koniec. Ludzie.
Uśmiechnięci ludzie,
dzieci,
wszystko.
Pies.
Tak,
pies,
dzieci, pies, dog town. Najważniejsze.
Hot town, hot dog.
miałam też taką ciekawą, raz takie ciekawe zlecenie, że ktoś, znaczy ja nie pamiętam, miałam zrobić garaż, bo był jakiś sprzedawca bram garażowych, chyba coś takiego. I trzeba było pokazać tą bramę garażową, ona się otwiera, zamyka, jak to z drzwiami. I co tu więcej, nie? Można pokazać.
Przepraszam.
Ale prosimy, żeby było więcej ekspresji
w tej wizualizacji. Jak się drzwi,
dokładnie.
To zrozumiałaś, jakim problemem są gry.
Oczywiście, gry, tak? No. To nie jest takie proste.
Nie, drzwi w grach
są, w ogóle to jest temat epopeja.
W każdym razie zrobiłam oczywiście to zlecenie, no i ten garaż był, jak to garaż, nie? Zaśmiecony, tam było wszystko. No i ten inwestor nie był zadowolony, nie? Że no jak to garaż?
Miał być czysto, ładnie,
z energią,
tak,
pristine.
Tam
musi
że to
być
jest reklama,
życie.
Że ten garaż ma być czysty. Ja mówię, no ale proszę pana, że to jest garaż, jakby jak on może być czysty, że do garażu też z łopatą wchodzi,
ten
tak?
Ten garaż musi wyrażać
zrobić, żeby w ogóle
klienta
tam wejść.
Przecież.
Tak, zlecenie oczywiście zakończyłam, ale...
Ale wyczyściłaś garaż w końcu?
Wyczyściłam garaż, musiał być piękny, czysty, nieistniejący, taki garaż nie ma.
Piękny garaż.
Pokaż mi czysty garaż, wydam 100 zł, no nie ma takich.
Nie ma.
I zaczęłam robić sobie we własnym zakresie, już nie za kasę, po prostu sama zaczęłam sobie robić jakieś takie wizualizacje ulic, miast. Zrobiłam ulicę we Lwowie, którą po prostu wymodelowałam sobie wszystkie budynki. Już po prostu robiłam sobie to dla własnej przyjemności. Wrzucałam to do neta. Wtedy był taki forum Max 3D. I na tym forum ono w ogóle wychowało chyba całkiem sporą grupę, myślę, że pokolenie całe artystów, którzy dzisiaj są w game devie. I tam na tym forum pamiętam, że dzieliłam się też swoimi pracami. Tam się dostawał feedback, tam były ogłoszenia o pracę, były ogłoszenia o zlecenia i tam chyba właśnie poprzez to forum ktoś to zobaczył i zadzwonił do mnie i zapytał się, czy jestem w stanie zrobić tak w grze. Ja oczywiście nie miałam pojęcia wtedy o silnikach, nic nie wiedziałam, tak? No i mówię, że spoko.
Niech będzie.
Da się zrobić. Da się zrobić.
Nie wiedziałam, co robię.
Nie wiedziałam, że jest jakiś high poly, low poly, coś tam. Po prostu ja robiłam wcześniej wizualizację, tak? No to mogło być miliony trójkątów. Po prostu to się renderowało 3 dni na jakimś starym laptopie.
Tak,
wysyłało się gotowca.
Artysta spoza branży, który przychodzi i wrzuca ci model, który jest high poly. Tak.
I dostałam pracę pierwszą, moją. Tam się wszystkiego nauczyłam.
Gdzie to było?
Wiesz co, to był startup, który nie przetrwał, więc niestety żadna gra nie została wydana. Ten projekt został zamknięty.
Ale to był Wrocław cały czas?
To była zagraniczna firma, ona we Wrocławiu miała kilka osób.
Ale cały czas Wrocław, czyli akademia
tak,
we Wrocławiu,
ja się nie
szkoła we Wrocławiu, no. Dom rodzinny Wrocław, tak?
I tam się nauczyłam podstaw. I później sobie trochę migrowałam, tak, z jednej firmy do drugiej firmy, gdzieś tam coś tam porobiłam, potem do trzeciej firmy. Trafiłam później na Strężów, to jest firma, która również nie wydała projektu. Została założona przez ex-deweloperów Techlandu. I stamtąd trafiłam do CDF-a.
Rozmawialiśmy 3 tygodnie temu lub 2 tygodnie temu. Wiecie, że u nas czasem to jest tak różnie. Właśnie też z człowiekiem, który wypączkował z Techlandu. Więc...
Tak, to właśnie tak. Pojawiło się hasło pączkowanie.
Pączkowanie, także, tak. Czyli ty też w pączkowaniu brałeś.
Duże firmy takie jak CD Projekt Red czy Techland sprawiają, że
dookoła
rynek pączkuje, tak?
Bo
kończy się projekt, ludzie odchodzą, zakładają swoje firmy.
Zakładają własne biznesy. To jest fajne, bo rynek żyje. On jest bardzo organiczny i powstaje dużo nowych miejsc, w których tak zwana sztuka wysoka może się pojawić, tak? Jeżeli chodzi o to...
A
nie ta komercja, kropka.
No bo takie są intencje, nie? Jak pracujesz dużo przy projektach, które są kierowane sprzedażą, tak? To możesz mieć później chęć wytworzenia czegoś swojego.
Tak.
Te małe firmy mają dużo więcej wolności, natomiast to jest też dużo większe ryzyko. Ja się akurat cieszę bardzo, że miałam okazję spróbować jednego i drugiego. Teraz jestem w CD Projekcie. Już niedługo, tak, już ponad 5 lat jestem.
No lepiej jest zacząć od czegoś mniejszego i przejść do czegoś dużego niż w drugą stronę, prawda?
Chociaż mamy staże w CDP-ie i uważam, że to jest świetna droga dla młodych ludzi, którzy chcą wejść do branży. Staż jest moim zdaniem najlepszą opcją.
Tak, ale co potem? W takiej naturalnej jakby rozwoju kariery. To dlatego mówię o tej frustracji, że jak zaczynasz załóżmy od dużej firmy, to potem naturalnie chcesz awansować i albo za granicę, albo własny projekt.
Ja ci powiem,
tak?
Że to bardzo zależy. No. To wydaje mi się, że tutaj jest w obie strony to działa, bo czasem jest tak, to zależy od człowieka. Czasem pracowałeś w małej i chcesz się rozwinąć w dużej i chcesz mieć stabilizację, a czasem pracowałeś w dużej i się wypaliłeś i chcesz pracować w czymś małym, swoim.
I to
bardzo
też jest okej.
Właśnie stąd to pączkowanie się bierze też, że bardzo wiele osób, które pracowały w dużych firmach i pracowały w fabrykach w pewnym stopniu, no bo to jednak jest fabryka, tak? Mhm. To jak masz, nie wiem, 800 osób w firmie, no to jest jednak fabryka po
I
prostu.
I tutaj się pojawia wątek znów rzemiosła i...
Gry to jest rzemiosło artystyczne. Ja będę twardo uważał, że ono łączy... To jest najbardziej synkretyczna, moim zdaniem, dziedzina sztuki, bo tam masz po pierwsze i wizualne, i dźwiękowe, i film, i pisanie. No masz wszystko po prostu do kupy. I z jednej strony masz ten element czysto
kreatywny.
Artystyczny. Aha. Nie, czysto artystyczny taki. Właśnie,
wyżycia
gdzie
się, tak?
Malujesz po prostu obrazy. No Marek Madej, który przecież malarz tak naprawdę, który do tej gry z kolei, tak, czyli do Wiedźmina robił koncepty, no to są po prostu Hełmoński, tak? No to jest mniej więcej dokładnie tak samo wyglądało. A z drugiej strony potem siada ktoś, kto musi to wymodelować i to już jest rzemiosło, tak? To już musisz po prostu siedzieć przy desce i dłubiesz
dechy. I kreślisz, i robisz, tak.
Więc dla mnie to jest połączenie tego.
Szczęśliwie w naszym zespole, w Environmencie i ja pracuję w City, jest tak, że ten zespół, który tworzy miasto, mamy naprawdę dużo wolności. Robimy to sami, tak? Najpierw to układamy na szarych klockach, później wchodzi koncept artysta, pomaga nam w różnych wyborach, tak? Pomaga nam przy wyborach, nie wiem, stylu architektonicznego, jak to tam przy świetle, przy różnych rzeczach. Także jest to współpraca wielu osób.
Przed konceptem jeszcze robicie najpierw na greyboxach, czyli
najpierw mamy taką ogólną, bardzo taką, ona nie jest jeszcze konkretna, ona jest taka miękka wizja. Mhm. Bardziej przedstawiająca jakąś
co,
taką ogólną intencję, tak, niż jakiekolwiek konkretne rzeczy.
Ale bez wizualki, tylko jakby sam koncept.
Pojawiają
tutaj
się jakieś wizualki, ale one nie są jeszcze, to się wszystko zmienia, tak? One są bardzo plastyczne. To jest bardziej kierunek, w którym chcemy podążać, niż faktyczna rzecz, którą mamy zrobić. Przy asetach jest tak, że oni często dostają koncept, że ma to wyglądać tak i wtedy to modelują. U nas jest tak, że mamy sporo przestrzeni do tego, żeby wymyśleć samemu, jak chcemy to wyglądać. Są pewne ramy, w które musimy się wpisać, tak? Bo one oczywiście muszą być zgodne z fabułą. To musi wszystko grać pod względem
historii. No tak, za racją.
Ale robimy to często sami, tak? Podejmujemy własne decyzje, tak? Składamy te szare klocki i figury geometryczne, żeby to fajnie wyglądało, żeby to grało, żeby się fajnie potem chodziło, jeździło.
Żeby było, już było widać w jakiś sposób, tak?
Potem rozmawiamy z koncept artystami, oni nam proponują, co by mogło być tu, co by mogło być tam, jakie kolory, jakie palety, jakie kształty. I gdzieś tam po prostu powolutku widzisz, jak to ci rośnie i pojawia się ta całość.
Powstaje to miasto, tak? Powstaje to miasto, powstaje ta dzielnica w cyberpunku. No miasto jest jednym z bohaterów tej gry.
Miasto jest jednym z bohaterów.
Więc czy faktycznie były takie wytyczne, że te budynki, które tworzycie, czy układ ulic jest możliwy do odwzorowania w prawdziwym świecie? Że to musi jakby spełniać te wymogi, że taki budynek można wybudować naprawdę?
Myślę, że jakbyś rzucił wyzwanie komuś, żeby go wybudował, to by go wybudował. Bardziej aparat administracyjny by go powstrzymał.
No megablok byłoby ciężko postawić.
To jest bestia,
chociaż są przykłady różnych krajów i dzielnic, gdzie takie konstrukcje powstają. Ale też wracając do samego miasta, do kreacji miasta, bo mówiliśmy o tych fuchach, tak? Pojawił się już Game Dev, pojawił się CD Projekt i Cyberpunk to było to pierwsze miejsce, gdzie trafiłaś, w sensie pierwsza gra, ta duża
tak,
gra
cyberpunku.
I od razu Night City, tak? I
najpierw robiłam trochę asetów, później się przeniosłam do level artu i tak już zostałam. Kontynuuję, teraz jest dodatek.
I miałaś możliwość tworzenia nowej dzielnicy.
Miałam możliwość tworzenia nowej dzielnicy.
Która jest zbliżona do faweli, do takich różnych właściwie
całe miasto
budynków zrobionych ze sklejki, z dykty, z blachy, tak?
Dogtown jest... Jest nowym kawałkiem miasta Night City, jest ona dzielnicą i ona jest umiejscowiona w Pacyfice i w obrębie Night City, natomiast ona jest fizycznie i tożsamościowo od niej oddzielona. Mhm. To tak jak trochę Watykan, nie? Że niby jest w Rzymie,
mur,
ale
tak?
Jest mur, tak, i nie przekroczysz go, musisz mieć bilet za 20 euro, żeby wejść zobaczyć. Tutaj niekoniecznie bilet za 20 euro, natomiast musisz mieć odpowiedni powód, tak, żeby móc tam wejść, ponieważ przeciętny obywatel Night City nie ma powodu, żeby tam wchodzić. Ona jest strzeżona tak, jest właśnie technicznie oddzielona i grasz
ale
ma możliwość...
Ale bez loadingu oczywiście. Nie zakładam, że tam nagle będzie...
Grasz ma możliwość wejścia...
Bez takich drzwi, tylko z takimi, żeby było płynnie.
Nie chcemy, tak, nie chcę za dużo mówić o możliwościach, zobaczymy sobie, jak to będzie w grze, ale mamy możliwość wejścia do środka, wchodząc w sojusz z SOMI, mamy możliwość wejścia, zobaczenia, jak ta dzielnica wygląda i opoznania. I ona też chcieliśmy, bardzo nam zależało, żeby ona była inna, żeby ona różniła się od Night City, już pomijając kwestię, że historia tego miasta jest zupełnie inna i to, jak ono jest, jak ono wygląda, jak ono jest zbudowane. Chcieliśmy, żeby był ten kontrast, tak? Kiedy gracz wchodzi i widzi, wychodzi z Night City, które jest wielkie, kolorowe i kosmopolityczne, i wchodzi do Dogtown, które jest takie tubylcze, lokalne, domatorskie, jest inne, tak? W ogóle pod względem tego, jak ono wygląda. Wspomniałeś o faweli, natomiast nie jest to jedyna cecha, która tam jest, ponieważ Dogtown, pomimo tego, że jest dzielnicą, ono jest bardzo gęste i dzieli się na swoje subczęści w zależności od tego, jaka społeczność znajduje się w której części, taka jest funkcja tej dzielnicy. I tam mamy kilka subdzielnic, tak?
Takie miasto w mieście.
Każde z nich pełni inną funkcję, w każdej z nich jest inna architektura, w zależności od tego, do czego ona jest w Dogtown wykorzystywana. Dogtown to jest taki polis, tak? Które w ogóle warto też wspomnieć o tym, że duży wpływ na kreację tego miasta, jakby na jego tworzenie i tych wszystkich funkcji, jego utrzymywanie, ma jego włodarz, czyli Kurt Hansen, który to miasto założył. To jest polityk, biznesmen, były komandos, który przejął to miasto, tak? Po konflikcie zbrojnym, który tam był, on to miasto przejął, odizolował je od Night City i on tam sobie ustanowił własny polis, tak? Z własnymi zasadami, tak? Czyli możesz tam wejść, jeżeli się dostosujesz do tych zasad, to możesz być mieszkańcem, tak, tego miasta. I on te zasady egzekwuje w sposób autorytarny, tak, wykorzystując do tego jednostkę paramilitarną.
Troszkę jak w Walking Dead bodajże był ten prezydent,
tak? Tak, tam był też taki motyw.
Gubernator on się chyba nazywał.
Już nie pamiętam.
Nie pamiętam,
tak,
nie
natomiast...
Albo w Far Cry'u 5 też taki był.
Myślę, że często się taki motyw...
Taki wataszka, to jest tak?
Powtarzający się w Stanach motyw bo do tego Stany Zjednoczone zmierzają, więc...
No. Obserwując nagrania z ulic, tak. z poszczególnych miast, to faktycznie zmierzamy i do Walking Dead,
I do cyberpunka jednocześnie.
Dokładnie.
A powiedz mi jeszcze jedno, bo nie kończąc jeszcze tej myśli, bo chciałbym bardzo jeszcze posłuchać właśnie o tym, jak to Dogtown wygląda. Czy ono jest też wertykalne?
Czy jest
bardziej wertykalne niż Night City?
Jest. Mamy tam dzielnice, które wspierają to. Mm-hmm. I mamy takie, które tego nie wspierają, w zależności od tego, jaka jest intencja, tak? Bo w różnych częściach miasta wspieramy różne rzeczy. Także kiedy już wejdziesz do tego miasta i masz ten kontakt, tak? Z tą częścią open worldową, z tą częścią otwartą. Przechodzisz najpierw przez pierwszą dzielnicę, tak? Widzisz, jak ona wygląda, później jest inna, także ona ma dużo bardzo swoich odcieni. Są pewne rzeczy, które te wszystkie cechy spajają, ponieważ pomimo tego, że każda dzielnica jest inna, to sumarycznie musi być ten klej, tak? Który będzie to wszystko scalał, żeby było widać, że to jest...
To jest to miejsce konkretne.
Tak, że to jest to miejsce konkretne, że ono ma jakieś ramy.
I to jest spoiler, czy możesz powiedzieć?
Nie, myślę, że mogę to powiedzieć. Mówiłam już o tym i też widać to na demo, które jest dostępne. Mhm. Miasto jest zrujnowane, miasto jest zaniedbane, zwandalizowane.
Czyli można robić brudne garaże.
Można robić brudne garaże, oczywiście, tak? Można obsmarowywać, tak, ściany graffiti. To są pozostałości po wojnie unifikacyjnej, która tam była parę lat temu i nikt tego nie posprzątał, nie odbudował. Jakby reżimowi na tym nie zależy, bo po co, tak? To miasto nie jest projektowane w tym momencie, tak? Ani utrzymywane przez jakiegoś plastyka miejskiego, urbanistę. Ono jest miastem nieformalnym.
Nie ma planu zagospodarowania,
nie
tak?
Nie ma planu zagospodarowania.
To jest fawelowe bardzo akurat.
Tak, tak,
to
tak.
Jest bardzo fawelowe. W ogóle Dogtown jest miastem nieformalnym, tak? Czyli ono nieformalne nie dlatego, że nie ma formy, tylko dlatego, że ono się wymyka tym protokołom prawnym.
Tak. Ale też trochę takie getto,
policja
tak?
Tam co jest ma wjazd.
To jest getto, tak. Zdecydowanie. Ono jest... też dla specyficznej grupy ludzi, tak? Tam mieszkają i mają interes w tym, żeby mieszkać. Jacyś wygnańcy, uciekinierzy, przestępcy, przemytnicy.
Trochę tak jak Pacyfika, tylko do kwadratu. Tak.
Albo po prostu ludzie, którzy z różnych względów nie mogą osiągnąć biegłości w sztuce szczęśliwego życia i osiągania sukcesów w formie takiej, która jest zdefiniowana przez establishment Night City.
Artyści.
Bardzo dobry przykład. Mogą się na pewno wyżyć na ścianach Dogtown. Ale też chciałabym powiedzieć trochę o tych różnicach, które są pomiędzy różnymi częściami Dogtown. jak już wchodzimy na tą część openworldową, to mamy taką kolorową dzielnicę Feronia Downs. I szczególna dla mnie, bo ja byłam dzielnicową tam. Robiłam dzielnicę. Mamy takie tak, określenie na naszych artystów, którzy są ownerami dzielnic. I ona jest bardzo specyficzna, to jest centrum całego Dogtown, które wcześniej, zanim doszło do tego konfliktu militarnego, ono miało pełnić funkcję rozrywkową, tak? Tam miałeś przychodzić, wydawać kasę, bawić się w tych hotelach luksusowych, basenach, w kasynach, tak? Oczywiście po tym całym konflikcie militarnym to podupadło, ale te budynki powstały i widać te decyzje, które podejmowaliśmy, tak? One miały wspierać tą funkcję miasta, która była oparta właśnie na wydawaniu kasy i na rozrywce.
Czyli troszkę Las Vegas, że są automaty?
To tak? Było trochę Las Vegas, tak, my żeśmy się wybrali w ogóle do Las Vegas, żeby porobić trochę fotek, zebrać referencje, żeby zobaczyć, jak to wygląda, ponieważ z naszego punktu widzenia jako twórców, ono, to miasto najbardziej oddawało nasze intencje względem tego, co my chcieliśmy pokazać.
Załapaliście się na Doma?
Na co?
Na Dom
nie.
Las Vegas. Nie, to teraz jest dopiero. Nie, to widziałaś w ogóle?
Nie.
O, to bardzo, to po programie, państwu życzę, znaczy radzę, zgooglujcie, to się nazywa Las Vegas Dome, a my sobie zobaczymy po programie. Zrobili nową rzecz w Las Vegas i czegoś takiego to jeszcze nie widziałaś.
To jeszcze nie widziałam.
Szczęka opadła.
Nadaje się to do pokazania?
Absolutnie
godzinie?
Nadaje się do pokazania o każdej okienku, godzinie. Tutaj w okienku sobie zobaczcie,
albo
to jest Las Vegas Dome, to ósmy cud świata, autentycznie. Czegoś takiego jeszcze nie było.
No to muszę obejrzeć. W każdym razie byliśmy wówczas, to zobaczyliśmy to, co zobaczyliśmy, mieliśmy okazję to zastosować i faktycznie warto było się tam wybrać, żeby po prostu poczuć ten klimat, jak to wygląda.
No patrzę, że ono jest takie, kurczę,
dekrepit,
takie zniszczone.
Vegas to jest kakofonia, no. Tak, tam jest, to jest taki systemowy trup już trochę, bo ona miała te lata świetności za sobą, ale ma bardzo dużo ciekawych rozwiązań przestrzennych i architektonicznych, które zastosowaliśmy w mieście.
Dach podświetlony.
Podświetlony dach, no nie tak. Tylko. Tam jest masa rzeczy. Przede wszystkim to Las Vegas jest takie eklektyczne. Ono jest bardzo otwarte i egalitarne wobec jakiejkolwiek miejskiej estetyki.
Tam powiedziane. To jest najpiękniejszy eufemizm na określenie burdelu architektonicznego, jaki w życiu słyszałem. Jakiś raz eklektyczne i otwarte
Ale ono musi być otwarte na te gusta wysokie. I te gusta popularne, dlatego że każdy z nich da się zmonetyzować, tak?
Tak samo możesz pojechać do Dubaju, ale możesz pojechać też...
Otwarte na zróżnicowanie.
Możesz pojechać też do Mielna i zobaczyć, jak pięknie wygląda w sezonie.
Ale co ciekawe, w Vegas, jak mieliśmy okazję tam być sobie spacerować, chodziliśmy sobie tam po mieście, robiliśmy te zdjęcia i obserwowaliśmy całą właśnie to... tą kakofonię, tak? Tych wszystkich kształtów. I nie mogę powiedzieć, że Vegas jest chaotyczne. Ono w pewnym sensie...
Ono ma swój styl.
Tak, ono ma swój styl i ten styl on nie mógł powstać nigdzie indziej, on jest bardzo endemiczny, tak?
Bo w tym szaleństwie jest metoda.
W tym szaleństwie jest metoda i my żeśmy mieli właśnie okazję wyłapać właśnie to co jest najbardziej nas interesowało, to jest właśnie to, dlaczego takie formy i kształty pojawiły się w takim miejscu. Vegas ma jedną funkcję, hazardową, to masz jechać i wydawać kasę, więc przestrzeń, która się tam narodziła, ona jest przestrzenią, która ma wspierać w tobie poczucie szczęścia i wygranej, tak? Mhm. Ty masz się tam czuć bezpiecznie i miło,
no,
tak?
Bezpiecznie to tam różnie bywa.
I ta przestrzeń, ona ma wspierać w tobie to poczucie, że ty zaraz wygrasz pieniądze i masz je wydawać, oczywiście, więc myśmy obserwowali, jak ta przestrzeń wygląda. Tam jest niska zabudowa, płynna linia, kolorowe budynki, fasady. Jeżeli pojawiają się symbole, no to one są bardzo konkretne i dosłowne, tak? Są flamingi, sfinksy i tym podobne. To jest bardzo łatwo rozpoznawalne, ty nie doznasz tam poczucia jakiegoś dyskomfortu, że czegoś nie rozumiesz, nie wiesz.
Wszędzie masz punkty orientacyjne.
Vegas jest również wertykalne, możesz chodzić, są te kładki nad ulicami. Mm-hmm. I to wszystko czerpaliśmy z tego. To była studnia po prostu niesamowita, jak można czerpać, żeby to wykorzystać u nas w grze. Mm-hmm. I też sam fakt tego, w jaki sposób ta przestrzeń oddziałuje na człowieka, tak? Czyli to jest to, co jest clue w ogóle naszej roboty environmentowej, to jest wyłapywanie tego, w jaki sposób, wyłapywanie tej interakcji pomiędzy użytkownikiem a przestrzenią. Czyli jesteś użytkownikiem przestrzeni i dajesz sobą trochę manipulować, tak? Przez to, co twórcy reklam, są plastycy, jacyś ludzie, którzy to wszystko projektują, robią. Chodziliśmy właśnie z tym drinkiem za 20 dolców, bo tam tańszego się nie da kupić, bo to jest Vegas.
W ogóle
jest dobrze i miło, ale drogo.
Nie, to akurat nie jest Vegas. czas Ameryka nieprawdopodobnie podrożała. I tak. To jest teraz w tym momencie norma, że drink kosztuje $20, a śniadanie w hotelu kosztuje 50. Także to jest niestety do niewinni
znajomi. Muszę przyznać, że wycieczka była udana, bo nie udało nam się upić. Po prostu
nie było was tak.
Faktycznie tam pracowaliśmy. Tak?
No artyści tak. W końcu, artyści ale... wiadomo, że przecież to jednak, wiesz, rzemiosło, nie rzemiosło, ale to kokosów nie ma.
Na to... Tak, ale... Już w sumie o tym rozmawialiśmy.
Nie, no dobra, bez jaj. No, nie, mi by serce pękło, jakbym miał wydać $20, czyli 80 zł na drina, no błagam.
Faktycznie, ale... wiesz, chyba 25 euro wydajesz na Islandii na butelkę wody. Tam każdy się puka w głowę, bo woda jest tylko dla Amerykanów butelka.
Aha.
Więc trzeba ze swoją.
Amerykanie
jechać.
Piją podobno wodę z demineralizowaną.
Tak, natomiast nie trzeba jechać do Vegas. Wystarczy sobie też przypomnieć lata 90., bazary, stadion.
Czy mamy w ogóle inspirację z całego świata, tak? Bo Vegas to jest tam jeden kawałeczek, tak? Mamy właśnie te fawele, chętnie o nich opowiem jeszcze. Mam Managuę z centrum Nikaragui.
No, ale są bazary, jest klimat bazarowy.
Tak, tak.
Taki to polski lat 90.
Pojawiło się.
Szczeny.
No, Dogtown
polskie
jest...
Polskie fawele.
Dogtown żyje z handlu, z przemytu, tak, z nielegalnych interesów. I tym centrum takim handlowym, ekonomicznym jest stadion. Tak? To jest taka zamknięta,
no
zabezpieczona.
To pan wie.
Jest pan wie.
Jesteśmy niedaleko
jesteśmy
tego
domu.
Miejsca. Tak?
Stadion jest taką naszą zamkniętą, zabezpieczoną technokolonią i tam odbywa się handel. I to jest bazar. I jest, to jest trochę śmiesz, że to jest nasza dzielnica biznesowa Dogtown, tak? Mm-hmm. I Francuzi mają La Défense, a my mamy stadion dziesięciolecia. No, po prostu. Uh-huh. Jakie miasto, taka La Défense, no? My mamy stadion dziesięciolecia. Było trochę inspiracji, bo zależało nam też na tym, żeby był ten klimacik lat 90., gdzie ludzie rozwijają kocek i tam jest wszystko po prostu. Są rzeczy, które są jakimś tam elektronicznym szrotem, mm-hmm. jak są jakieś technorupiecie, ale są też towary top. Luksusowe spod lady, których nie kupisz w Night City, ponieważ to oczywiście nielegalne.
Czy jest kałasznikow z wiadrem nabojów? Bo to była moja ulubiona historia z tego, z stadionu dziesięciolecia, że można było tam kupić kałacha i wiadro nabojów.
Myślę, że mamy jedno i drugie. Myślę, okay, że mamy jedno i drugie, tak, będziesz
kupuję
zaspokojony jako gracz.
Jest Kresz, jest Ortalion, wiesz, są ludzie
są typy w kreszach,
z użytkami.
Siedzące w
tam jest wszystko, na stadionie wszystko. Jest wszystko. Na stadionie kupisz wszystko, na stadionie załatwisz wszystko. To jest właśnie taka nasza Dogtownowa giełda. I to jest pierwsze miejsce, z którym w ogóle masz kontakt. Mhm. Po wejściu wchodzisz od razu na stadion. Wchodzisz od razu na stadion, masz kontakt właśnie z tą częścią, która wygląda jak stadion dziesięciolecia.
A czy są jakieś takie miejscówki, na które powinniśmy szczególnie zwrócić uwagę? Także poszukać. Nie musisz mówić gdzie, tylko tak, że wiesz, coś z naszej liście specjalnego, że jak ktoś znajdzie, to by takie...
Mamy sporo takich miejscówek.
Klawka jakaś na przykład.
Mamy sporo takich miejscówek. Nie chcę... Na górnych dystryktach jest dużo do odkrycia. Mhm. To są fajne miejsca.
Czyli
ale...
właśnie na wertykalności tam, tak?
Wertykalność mamy głównie na tych dolnych dystryktach z uwagi na zagęszczenie. Tam mieszkają ludzie po prostu na mhm. tych dolnych częściach, bo mamy tu Feronię, mamy Golden Pacific i mamy Longshore Stacki, to jest ta fawela, która jest tą częścią mieszkalną mhm. Dogtown, tak? Ponieważ ani na Golden Pacific, ani w Feronii ludzie nie mieszkają. Częścią tą taką, gdzie mieszka klasa pracująca jest Longshore Stack, to jest taka dzielnica, która jest umiejscowiona na zapleczu, na starym zapleczu budowy. I oczywiście budowy już nie ma, tak? No bo to jest porzucona inwestycja i ludzie, którzy tam zamieszkali, po prostu dla nich to był naturalny wybór, ponieważ tam były kontenery, tam były porzucone maszyny budowlane, dla nich to był naturalny wybór, żeby na tym wybudować sobie swoje miasto. I to jest miejsce, w którym oni po prostu recyklingują te śmieci, które tam zostały, właśnie tak jak wspomniałeś, te dykty, to po prostu
blacha,
co znajdą, blachy, to z tego budują swoje domy.
Coś takiego jak w Ready Player One, to miasto z kontenerów? Co, w tą stronę?
Nie wiem, musiałabym zerknąć.
Trafiłem, tak. Proszę, na referencję, której nie zreferowano.
Której nie wykorzystaliśmy. No. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o tą dzielnicę, to korzystaliśmy bardzo dużo z architektury Ameryki Łacińskiej. Bardzo dużo referencji mamy z tamtych miast. Tam w drugiej połowie XX wieku był kryzys migracyjny. Ludzie przybywali z wsi do miast. I to było to zdarzenie tej takiej racjonalistycznej wizji tego miasta budownictwa socjalnego, modernistycznego z połowy XX wieku z praktyką, tak? Bo praktyka pokazała właśnie, że w takich warunkach rozwija się to miasto nieformalne, tak? Czyli slumsy.
A dlaczego w ogóle Dogtown? Skąd ta nazwa?
Skąd ta nazwa?
Czy to jest związane z fabułą?
Myślę, że tak. To ma bardzo duże uzasadnienie dla fabuły. Dogtown. W języku angielskim są takie przysłowia, powiedzenia, na przykład dog eat dog albo into the dog house, tak? Go into the dog
house. Czyli krótko mówiąc, to jest miasto, gdzie pies...
Pies zjada psy.
Pies zjada psy.
Albo szczeka...
Ono ma brzmieć tak, jak brzmi dokładnie. Mm-hmm. Ono jest takie niepokojące.
Wsiałe po prostu.
To jest wsiarnia, tak. Psiarnia, pod psem, tak. Też możemy tak powiedzieć. Aha. I ono nie ma... Koniec myślę, świata, tak, że ono nie mogłoby się nazywać inaczej. Ono musi mieć właśnie taką trochę tą kasandryczną nazwę. Mm-hmm. Bo to jest też trochę jak, nie wiem, no stawiamy sobie na drodze, jest dziura, co aha, robi policja, stawia tego pomarańczowo-białego pachołka i...
Uwaga, dziura.
Załatwione.
Załatane.
No bo łatwiej jest nazwać coś bagnem, niż wziąć odpowiedzialność za jego irygację.
Oczywiście. Można potem znać.
A naszego włodarza Dogtown nie interesuje to, żeby to miasto odbudować, tak? On siedzi na szczycie hotelu Palladia, tam się bawi ze swoją socjetą i patrzy z góry na tych plebejuszy w obszczanych portkach i w zakurzonych gaciach, którzy chodzą po płonących ulicach.
Jak się te kundle bawią.
Jak się te kundle bawią, tak. I utrzymywanie tych nierówności, naturalizowanie tych nierówności jest w jego interesie, no bo klasa ta elitarna, tak, ci patrycjusze właśnie z samego górnego piętra, mają interes w tym, żeby znaturalizować te nierówności, pokazać, że one są naturalne i trwałe, tak? I ty możesz, jak przychodzisz do Dogtown, możesz to zaakceptować albo nie. Jeżeli nie masz wyboru, to się dostosowujesz do tych warunków. Wówczas na pewno znajdzie się tam dla ciebie miejsce, tak? I nawet jeżeli nie znajdziesz miejsca w tych longshore'ach, tak, gdzie każdy ma swój kontener, bo tam nie ma raczej bezdomnych, tam masz po prostu możliwość przyjścia i sobie zbudowania swojego domu z tego, co sobie znajdziesz, to nawet jeżeli tam sobie z jakiegoś względu nie znajdziesz i tam nie zaadaptujesz, tak, jako nowa osoba, tak, no to masz te górne dystrykty. I to jest fajne miejsce, które ono się różni od tego, co jest na dole, bo już w ogóle sam fakt, że ono jest na górze, że ono jest na wzgórzu, to jest taka naturalna bariera dla przepływu ludności, więc ludność tam nie ma powodu, żeby tam mieszkać, bo dlatego, że po prostu ze względów funkcjonalnych im jest lepiej mieszkać na dole i to sprawia, że one są peryferyjne. I one są domem dla innych grup, tak? One są już takim miejscem, no nie chcę powiedzieć prowincjonalne, bo to do nich nie pasuje, ale peryferyjne to jest chyba dobre słowo, albo westernowe. O, one są westernowe.
Westernowe.
Ale spytamy się o fopę. O twoją największą fopę, taka nazwa programu. Każdy gość musi się przyznać.
Myślę, że tak, ona była jeszcze z czasów przed Game Devu, z tej firmy światłowodowej. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów. Mieliśmy tam, ja się tam zatrudniłam jako studentka i byłam tam na samym końcu przewodu pokarmowego, kserując kartki na samym początku. Ale mieliśmy naszych panów mentorów, którzy po prostu uczyli nas zawodu. I któregoś razu przyjechałam do firmy, przyjechałam Matizem, już samo to jest fopa, ale Matiz był tani.
Słodki samochodzi.
Matiz był tani i jeździł czasem, więc czasem nadawał się idealnie dla studenta. I przyjechałam tym Matizem, parkowałam tyłem i wrąbałam się po prostu jednemu z tych naszych kolegów w drzwi. Włączył się alarm. I mąż mi później opowiadał, że siedząc na górze śmiał się, o, moja żona przyjechała.
Od razu wiedział kto, tak?
No i trzeba było jakoś zakomunikować Borysowi, że on już nie otworzy szyby w samochodzie. Poszłam na górę i mu wytłumaczyłam, jak sprawy się mają. Borys był litościwy. Pozdrawiam serdecznie. I nie kazał mi zapłacić. Bym się prawdopodobnie prędko nie wypłaciła i tak.
To był dobry samochód, rozumiem?
Nie pamiętam. Pytasz mnie o samochód. Miał jakiś tam czerwony kolor.
Czyli szybki.
Nie wiem.
Szybki. Jaki samochód czerwony?
Ale udało się sprawę załatwić w taki sposób, że Borys powiedział, że no dobra, jakby nie będziesz płacić, ale zaopiekujesz się moim psem Oskarem. No i musiałam przyjąć pod dach, nie pamiętam, już to był Golden Retriever, taki duży pies, w moim 50-metrowym mieszkaniu. I opiekowałam się przez kilka dni psem kolegi. Było to niesamowite przeżycie, ponieważ pies był uczulony na wszystko i był wegetarianinem i miał karmę dla psów wegetarian i strasznie po niej pierdział. I po prostu trzeba było przeżyć te parę dni, słuchając tej symfonii i czując...
To bardziej pies miał fopę niż ty, tak szczerze mówiąc.
Bo może pies się tym nie przejmował jakoś szczególnie. Ja natomiast psem się sprzyjemnie opiekowała. Miał też dużo lęków, nie chodził po schodach.
A i cały czas się kręcimy wokół tych psów, prawda?
No, Dogtown.
Od początku, nie? Ja będę szukał Snoop Doggy Doga.
Wiktoria, dziękuję ci serdecznie za rozmowę. Dziękujemy.
Proszę. Ja dziękuję też tobie, za program.
A ja tobie, Radku.
Naprawdę, to bardzo była przyjemność. To jak zawsze. Dziękujemy bardzo.
Ciao.
Dobranoc.
Radek.
Radek.
Tak, no to...
Skończmy już. No.
Nie.
Nie. Posiedźmy jeszcze.
Jeszcze posiedźmy.
Dobra.